przeciw przemocy.
Monika Domino, zapraszam. Przeciw przemocy poruszamy różne kwestie związane z tym zjawiskiem, ale jest też takie, o którym dość rzadko się mówi, a które niestety bywa powszechne. To dziedziczenie przemocy, czyli przenoszenie tych złych doświadczeń na przykład z dzieciństwa, potem do życia dorosłego. Panie często spotykają się z tym właśnie zjawiskiem, że gdy pojawia się przemoc, to okazuje się, że ona została przeniesiona potem w dorosłe życie przez osoby, które doświadczały tej przemocy w dzieciństwie?
Bardzo często spotykam się z takim przeniesieniem dziedziczenia przemocy.
Monika Lampart, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
Często widzimy, że dzieci, nawet w tych rodzinach, gdzie już zaobserwujemy sprawcę przemocy, przejawiają również symptomy, sygnały dziedziczenia tej przemocy. Krzyczą na rodzeństwo, popychają się często. Dziecko zbiera to, co widzi u rodziców. Jeżeli rodzice pokazują, że coś chcą wyegzekwować od dzieci siłą, krzykiem, agresją, to później dzieci jakby w ten sam sposób, na poziomie szkoły nawet, więc to, ten cały schemat utrwala im się przez resztę dzieciństwa, a później w okresie dorosłości niekiedy nawet bym powiedziała, że bardzo często przejawia się ten sam schemat działania, realizowania celów swoich.
Gdy uświadamiacie potem tym starszym osobom, że to, co się dzieje w ich rodzinie, jest powieleniem tego, co działo się u nich w domu rodzinnym, są tym zaskoczone?
Wiedzą o tym fakcie, że jakby przenoszą swoje wychowywanie, które doświadczali w dzieciństwie, na wychowywanie dzieci swoich własnych. Pomimo, że wiedzą, takie ja mam przynajmniej wrażenie, to i tak nie chcą się pogodzić z tym. Zaprzeczają, próbują manipulować nami, mówiąc, że jak mogę tak robić, jak mój rodzic mnie bił, więc ja nie będę bił dziecka swojego. Z tym, że nie zdają sobie świadomości, że zazwyczaj zdarza się tak, że ta przemoc, którą doświadczali oni, jakby przeredagowują na inną formę tylko. Jak doświadczali przemocy fizycznej, tak zazwyczaj w moich rodzinach przejawia się teraz przemoc psychiczna. I w ten sposób oni może mówią, że nie przenoszą tego samego schematu przemocy na swoje rodziny.
Dochodzi do takiego zjawiska jak normalizowanie tej przemocy, jak tłumaczenie jej, że skoro u mnie było podobnie w domu, nikt z tego nie robił problemu, to dlaczego to jest problem?
Bardzo często mamy coś takiego.
Dorota Rojek, pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
Wieloletnia praca pracowników socjalnych pozwala dostrzec takie zjawisko, które nie zawsze można zauważyć, analizując pojedynczy przypadek. Bywa, że rozpoczynając pracę z rodziną, która aktualnie doświadcza poważnych problemów opiekuńczo-wychowawczych, pracownik odkrywa, że zna tak naprawdę tą historię. Czyli pamięta rodziców tych osób, a czasem dziadków, pamięta wcześniejsze problemy tej rodziny, wcześniejsze interwencje, czy nawet próby udzielania pomocy, i po latach w systemie pomocy społecznej pojawia się kolejne pokolenie, tym razem jako rodzice własnych dzieci.
Czyli pracownik społeczny tak jakby odtwarzał historię tej rodziny, która praktycznie krok po kroku jest bardzo podobna.
W praktyce można zauważyć, że kolejne pokolenia tej samej rodziny pojawiają się w ośrodku pomocy społecznej, a problemy, z którymi się zgłaszają, są zadziwiająco podobne do tych, którzy mieli ich rodzice, a czasem i dziadkowie.
Jak wygląda praca z taką rodziną, gdzie dochodzi do tego zjawiska dziedziczenia przemocy? Bo pewnie nie jest ona łatwa, skoro ta przemoc jest normalizowana przez te osoby.
Tak naprawdę problemy te pojawiają się w przypadku rodzin, u których wiele lat występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, przemoc, uzależnienia, bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa na przykład. Przede wszystkim diagnoza. Naprawdę to nie chodzi o taki indywidualny przypadek, tylko my tak naprawdę zderzamy się też z historią. Czyli analizujemy nie tu i teraz, tylko analizujemy przyczyny. Z czego to może wynikać? Czy to jest jednorazowy przypadek? czy to jest właśnie taka historia, powielanie się. Więc tu jest w pierwszej kolejności ta diagnoza, próba stworzenia programu działania z tą rodziną. Kontrakty socjalne zawierane z tą rodziną, podniesienie kompetencji wychowawczych na kontynuowanie leczenia psychiatrycznego, czy kontynuowanie terapii. Więc ogromna praca z naszej strony tak naprawdę to jest również pomoc w postaci asystenta rodziny, gdzie ten asystent rodziny wchodzi w dane środowisko i uczy wszystkiego od podstaw. Nawet jak żeby zrobić naleśniki. Po prostu takie sprawy, które dla nas się wydają oczywiste, ale dla wielu rodzin to nie jest oczywiste.
W pani praktyce często tak się zdarza, że mimo tego, że jako pracownik socjalny próbuje pani tej rodzinie pomóc, to jest to praktycznie niemożliwe, bo tam jest taka bariera, taka ściana, że trudno dotrzeć do tych osób i wytłumaczyć im, że one źle robią?
Rozmowa, cierpliwość z naszej strony buduje dobre relacje z taką rodziną. Ta rodzina zaczyna nam ufać, przekazuje nam coraz bardziej szczegółowe informacje dotyczące ich historii, skąd wynika dany problem. To wystarczy, abyśmy mogły później wprowadzić nasze działania. Zachęcanie do udziału w różnych warsztatach kompetencji.
Też namawiacie te rodziny do tego, żeby one ze specjalistami przepracowały te swoje traumy z dzieciństwa, bo przecież to one tak naprawdę mają wpływ na to, co potem się dzieje w ich życiu dorosłym, w tych rodzinach.
Bardzo często musimy namawiać te rodziny do współdziałania z szeregiem specjalistów, z tym, że najważniejszym momentem jest chyba rozpoczęcie tutaj współpracy z nami, bo jeżeli ta rodzina wykaże, że chce z nami już współpracować, to dalsze kroki pokierowania do specjalistów są dla nas dużo łatwiejsze i rodzina jakby zgadza się na tą współpracę i podejmuje to działanie.
Czy to jest tak, że ta praca z taką rodziną odbywa się na zasadzie takich małych kroków budowania tego zaufania, budowania tych wzajemnych relacji pomiędzy pracownikiem i rodziną i też próba wyprowadzania tej rodziny z tej dziedziczonej przemocy?
To tak naprawdę my w tym momencie współpracujemy z wieloma instytucjami na wielu płaszczyznach działami, czyli nie tylko działanie indywidualne z daną jednostką, z daną rodziną, ale też współpraca ze szkołą, z policją, z kuratorami, więc to są działania na tu i teraz, czyli procedura Niebieska Karta. Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Programy profilaktyczne i edukacyjne.
Trzeba wielorazowo tłumaczyć, czym jest przemoc, czym jest złe zachowanie wobec dziecka, że zamiast krzyku można w inny sposób przekazać informacje dziecku. Często zdarza się, że rodzice, którzy albo sprawcy przemocy, którzy stosują wobec małoletnich dzieci, mało kiedy spędzają z nimi w ogóle czas. Nie potrafią spędzać z dziećmi czasu. Dzieci potrzebują jednak bezpiecznego miejsca, gdzie mogą spokojnie się uczyć, spokojnie spędzać czas.
Osoby, które doświadczały przemocy, mogą później odtwarzać te schematy. Nie dlatego, że one chcą przemocy, to im się podoba, tylko to jest jedyny sposób, jaki znają funkcjonowania w rodzinie. Po prostu. Dla niej to jest normalne, to jest norma.
Zdają sobie sprawę z tego, że to, co pokazują swoim dzieciom, to potem te dzieci przeniosą do swojej rodziny, czy w ogóle nie mają tej świadomości?
Uważają, że to jest normalne. To, że przemoc kończy się, jest bez konsekwencji, no tak ma być. To, że miłość jest, nie wiem, związana z przemocą, no chyba tak jest. No u nas tak jest, więc to jest chyba norma. Więc my bardzo często tłumaczymy. My musimy im wskazać jakby inne drogi funkcjonowania, inny sposób reagowania na stres, inny sposób okazywania emocji. Więc dla nich to jest takie otwieranie oczu czasem.
Są zaskoczeni i bardzo często nam mówią, a to ja nie wiedziałam, że tak można, że podczas zabawy można wytłumaczyć dziecku pewne zasady, które powinien stosować. Są zaskoczone.
Dla nas normalne, podstawowe sposoby reagowania, które są normalne w środowisku społecznym, ale dla tych osób to jest nowość.
To wszystko w tym wydaniu Przeciw Przemocy.
Przeciw Przemocy.